Dzień dobry, Anna Rymbas, witam w coczwartkowej audycji dla seniorów Starszaki. Po 14.15 spotykamy się w studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I zanim będziemy kontynuować nasze ćwiczenia pamięci, bo to przerabialiśmy w ubiegłym tygodniu, pozwoli pani doktor, że nawiążę do bardzo ważnych wydarzeń, które przypadają właśnie dzisiaj, w czwartek, i które trwają w Trójmieście przez cały tydzień. Bo 21 września to Światowy Dzień Chorujących na Alzheimera. Mhm. A cały tydzień w Gdańsku poza tym trwają spotkania, warsztaty, rozmowy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. I przedwczoraj w Gdyni spotkali się lekarze, eksperci, pokazując nowe formy terapii, pracy z tymi osobami chorymi psychicznie. Chciałam się dowiedzieć, czy ta tematyka to też tematyka, z którą seniorzy się i na ile seniorzy się borykają właśnie. Zacznijmy od tych zaburzeń psychicznych może na razie. Czy to jest temat, który jest wrzucany do jednego worka z chorobami otępiennymi, z chorobami, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami pamięci, czy nie? Czy nie wolno tego w ten sposób łączyć?
Poza zespołami otępiennymi są inne choroby psychiczne, które również występują w innych grupach wiekowych. Czyli mówiąc o chorobach psychicznych wieku podeszłego, my mówimy między innymi o zespołach otępiennych, czyli w tym chorobie Alzheimera, która jakby jest dominująca, ale mówimy też o schizofrenii wieku późnego, ale też o pacjentach, którzy dożyli wieku senioralnego z wcześniej rozpoznaną chorobą, czy chorobą afektywną dwubiegunową. Mówimy o depresji, bo jest to w tej chwili jedna z częściej rozpoznawanych chorób u osób w wieku podeszłym. To wynika trochę też z fizjologii, o czym żeśmy mówili, że zmniejsza się nam ilość neuroprzekaźników i mamy po prostu depresję, która wynika jakby z wieku, z tych zmian, które zachodzą w mózgu, ale też depresję, która jest czynnikiem, jest reakcją na czynniki, które się w życiu seniora dzieją, na żałobę, na samotność, jest reakcją na to, jak wygląda jego życie. Ale też musimy mówić o zaburzeniach osobowości.
To jest bardzo ważny czynnik, ten, o którym pani powiedziała.
Jasne.
Bo na starość zostajemy w jakiś sposób sami.
Tak.
I to może generować potem nasze przyszłe schorzenie.
Ja bym powiedziała w ten sposób, że samotność i poczucie braku bezpieczeństwa i takie poczucie braku, że jest się potrzebnym, generuje wiele chorób. Nam się wydaje, że to takie, że senior się do tego przyzwyczaja, że osoby starsze, które sobie siedzą w domu, to one mają tak fajnie, bo one przecież mają taki święty spokój. Tylko być może te osoby starsze są do tego świętego spokoju, w cudzysłowie mówię świętego spokoju, przymuszone, a tęsknią właśnie za spotkaniami z ludźmi bliskimi. Nie mówię, że tylko z bliskimi z rodziny, ale współrówieśnikami, z którymi mogą razem ponarzekać. Dlaczego nie? Prawda? To jest fajne. Przecież my też w różnym wieku chcemy się czasami spotkać z naszymi przyjaciółmi, żeby sobie pogadać o tym, jak jest nam źle, bo potem jest nam lepiej. Tak samo jest w życiu seniora. Nic się nie zmienia. To dokładnie tak samo wygląda. Ale proszę zobaczyć, do seniorów ma się pretensje, że oni tylko rozmawiają o chorobach, że tylko narzekają, że nic dobrego się w ich życiu nie dzieje. Ale jak ludzie młodsi to robią, to jakby dajemy więcej przyzwolenia. Jesteśmy bardziej krytyczni wobec seniorów. I to mnie to trochę boli, bo uważam, że każda grupa wiekowa ma narzekactwo w tej chwili, jakby w swojej takiej cesze i to trochę nasza cecha narodowa. Natomiast wracając jeszcze do tych zaburzeń psychicznych u osób starszych, to musimy mówić o zaburzeniach osobowości. Ale z czego one wynikają? One mogą wynikać na przykład z faktu, że pacjent jest po udarze, że po prostu dokonały się zmiany w mózgu, niedokrwienne bądź po udarze krwotocznym, ale nieodwracalne zmiany, które będą miały wpływ na jego charakter. Że pacjent może być po urazie głowy. Przecież też wypadki zdarzają się w każdym wieku. I również musimy o takich rzeczach mówić. Mogą być zaburzenia osobowości związane po prostu z zaburzeniami funkcji mózgu wynikającymi z gorszego dotlenienia tego mózgu, czyli z gorszego krążenia mózgowego. Ale pamiętajmy, że dominujące jednak to są choroby z tego worka otępień. To jest jednak dominanta.
A czy takie na przykład sytuacje, kiedy starsi ludzie zapominają tego, co mieli zrobić, albo powtarzają te same pytania, albo wyraźnie nie można się z nimi dogadać, mówiąc naszym językiem, mogą już o czymś świadczyć?
Czyli jeżeli my się z seniorem już nie możemy dogadać, to na pewno świadczy o tym, że ten zespół otępienny jest i pewnie jest zaawansowany.
A jeżeli mówi od rzeczy, na przykład dziwnie się zachowuje, na przykład ubiera się, chce wychodzić, tłumaczy się starszej osobie, sobie, że jest przecież w domu, gdzie ty chcesz iść i tak dalej.
No właśnie, to jest to takie typowe, że one często chcą wychodzić ze swojego domu i wracać do domu. Czyli do tego swojego domu pierwotnego, tam gdzie była matka, tam gdzie było poczucie bezpieczeństwa największe. No to to na pewno świadczy o zaburzeniach zachowania. I teraz pytanie, czy te zaburzenia zachowania są w wyniku choroby otępiennej, czy na przykład zadziałał jakiś czynnik zewnętrzny, na przykład odwodnienie, bo tak też może być, że po prostu u seniora na jego uszkodzenie mózgu związane z wiekiem nakłada się dodatkowy czynnik stymulujący go do dziwnego zachowania. To mogą być zaburzenia elektrolitowe, to może być odwodnienie, to może być infekcja. O tym musimy pamiętać. Jeżeli ktoś zachowywał się normalnie i żył normalnie i nagle z dnia na dzień dzieje się coś takiego, takiego nieoczekiwanego i dla rodziny, i dla samego seniora, to może być, musi być jakiś czynnik, który to spowodował.
Czyli po prostu świadczy o tym, że mózg szwankuje i że coś się zaczyna.
To nie takie proste.
To nie takie proste.
Jeżeli zespół otępienny nie zaczyna się z dnia na dzień, to jest coś, co narasta miesiącami, latami.
Czyli musimy obserwować.
Musimy obserwować swoich bliskich, starszych. Natomiast jeżeli z dnia na dzień coś się dzieje, to jest zawsze dodatkowy czynnik, który to uwypukla, na który trzeba zwrócić uwagę, bo na przykład grypa, infekcja, zaczyna się okres jesienny, będą infekcje. Banalna infekcja u osoby młodej przejdzie tylko w postaci kataru czy kaszlu, czy nawet z podwyższonej temperatury. U osoby starszej podwyższona temperatura plus rozpoczynająca się infekcja może nam dać objawy podobne do zespołu otępiennego. A to nie będzie zespół otępienny, tylko będzie to wywołane otępienie. Więc jakby tutaj troszeczkę inne czynniki mogą zadziałać.
Wczoraj podczas sesji Demencja to norma, Alzheimer to problem, pani dr Marlena Meyer, gerontopedagog, przedstawiła światowe tendencje związane z osobami chorymi na demencję i przedstawiła uczestnikom odpowiedzi na pytanie, dlaczego Dom Pomocy Społecznej to kompleksowe centrum wiedzy o demencji, dlaczego to takie ważne. Ja myślę, że my do tego typu pytań będziemy wracać niejednokrotnie w audycji. Będziemy chcieli porozmawiać właśnie z pracownikami domów opieki społecznej, z opiekunami tych osób. Pani doktor, wiem, że to jest temat, który jest pani doktor szczególnie bliski.
Tak, to prawda.
Bo to jest temat bardzo trudny w Polsce.
Bardzo.
To jest temat, który dotyczy opieki nad osobami chorymi, z chorobami otępiennymi i rodzin, które funkcjonują z takimi chorymi, jest bardzo dużo i te rodziny niestety nie potrafią jednak, nie są w stanie.
A skąd mają potrafić, prawda?
Nie potrafią.
Kto ich nauczył opiekować się swoim starym rodzicem z zespołem otępiennym?
Nikt im nie powiedział tego i konkluzja moja jest taka, że niewiele rodzin prowadzi babcię na przykład z takimi problemami, która pyta, która się ubiera, która wychodzi z domu, która ma urojenia, która pamięta, że przed 30 laty stała komódka i pyta się, gdzie jest ta komódka pod oknem, do lekarza. Jest tak, prawda?
Jest tak, jest tak. Ja myślę, że wielu pacjentów trafia za późno do lekarzy. Czy do geriatrów, czy do swoich lekarzy rodzinnych, czy do psychiatrów. To jest problem. Ale dlaczego? Jest coś takiego wśród rodzin pacjentów, którzy że mnie pytają...
A króciutko zapytam, tak. Skierowanie musimy mieć?
Nie.
Do psychiatry nadal
nie trzeba
nadal
mieć.
Nie. To tak, bo może ktoś jeszcze sobie zadaje takie pytanie.
Do lekarza
pytanie.
Pierwszego kontaktu też idziemy z marszu, prawda?
Nie, oczywiście, różnie to jest. Tyle jest tych zmian, pani
do
doktor, że...
Ja wiem, że się można w tym pogubić. My się też w tym gubimy.
No tak.
Natomiast chcę zaznaczyć jakby taką istotę problemu. Część osób bardzo boi się słowa choroba Alzheimera, natomiast przyjmuje z godnością rozpoznanie demencja starcza. Proszę Państwa, demencja to jest worek, do którego wrzucamy różne przyczyny, między innymi chorobę Alzheimera. Tak, to jest istotne, że jednym z powodów demencji jest choroba Alzheimera. I to tego nie można jakby rozdzielić. Tego nie można czasami rozdzielić, bo czy to będzie zespół czysto alzheimerowski, czy to będzie otępienie typu mieszanego, czy to będzie otępienie typu stricte naczyniowego, to nie ma większego znaczenia w procesie leczenia, zachowania pacjenta i jakby utworzenia mu warunków, żeby on po prostu czuł się bezpiecznie w tym swoim świecie. Natomiast ważną rzeczą jest to, że my jakby też godzimy się z tym, że jeżeli ktoś zapomina trochę, a to takie normalne, bo to jest związane z wiekiem.
Nie. No ma prawo zapominać.
No ma prawo zapominać.
Skończyła 80, skończyła 70.
Teraz pytanie, co zapomina? Jak zapomina? Jak często? Ile razy dziennie to samo pytanie zadaje? Jakie dziwne rzeczy zaczyna robić? Bo to, że ja sobie nie mogę przypomnieć nazwiska jakiegoś aktora, ale po 10 czy 15 minutach ja sobie nagle przypominam, to świadczy o tym, że ten mózg jeszcze nie najgorzej pracuje. Tak? Że to, że jesteśmy w tej sferze łagodnych zaburzeń pamięci i możemy sobie z tym poradzić.
Myślę, że ten temat będziemy poruszać w naszych audycjach z panią doktor nie jeden raz. Po autopilocie wracamy do rozmowy już o ćwiczeniach pamięci i o dobrej kondycji umysłowej naszego mózgu. I ponownie witamy w audycji Starszaki w czwartkowe popołudnie w studio z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, internistą i geriatrą. Ćwiczymy nasz umysł, bo ćwiczyć go trzeba choćby po to, tak jak powiedziała przed chwilą pani doktor, by zbyt szybko się nie znaleźć w grupie osób cierpiących na zaburzenia, o których rozmawiałyśmy. Czyli to są zaburzenia związane ze starością, ale nie tylko. Czyli żeby nie mieć zaburzeń świadomości, zaburzeń pamięci, czy w konsekwencji trudnych chorób otępiennych. Pani doktor, zaczynamy te ćwiczenia.
Jak ćwiczyć?
Już się boję, bo od kiedy trzeba zacząć?
Zawsze. Nie ma takiego momentu, kiedy trzeba zacząć mózg ćwiczyć. Mózg ćwiczymy całe życie. I czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. I tutaj akurat to przysłowie jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę to, ile sobie wypracujemy w naszej młodości i w wieku dojrzałym, to potem tak naprawdę spijamy śmietankę w wieku podeszłym.
Ale są ćwiczenia faktycznie?
Są.
Są ćwiczenia. Pani doktor, i to nie jest rozwiązywanie bardzo trudnych krzyżówek.
Nie, ja w ogóle uważam, że krzyżówki...
Ale czy seniorzy w ogóle wiedzą o tym, że są takie ćwiczenia?
Więc ja swoim seniorom próbuję powiedzieć i teraz właśnie bardzo się cieszę, że jakby tydzień temu nie zakończyliśmy tego tematu treningu mózgu, bo miałam ogromny niedosyt. Mózg ćwiczymy całe życie. Mózg to jest, proszę Państwa, taki nasz twardy dysk, na którym się zapisują różne rzeczy, ale sami zobaczcie, czasami są takie sytuacje, które zapamiętujemy w lot. Czyli ktoś nam coś raz powie, że ta pani ma na imię Ania i koniec, i my to będziemy pamiętać do końca życia. Są też takie dziedziny, w których mamy problem, czyli musimy jakby wypalić na tej dyskietce naszego mózgu pewną informację, powtarzając ją ileś tam razy. I teraz, żeby coś zapamiętać, zostało to udokumentowane, trzeba powtórzyć to minimum 8 razy. Komu się chce?
Kończę na 3, zazwyczaj.
Zazwyczaj, bo jesteśmy zniechęceni.
I potem zapominam.
Z seniorami też jest trochę tak, że jak ja proszę seniora, żeby ćwiczył, a po co, a co mi to da, a czy to się przyda? Przyda się. Naprawdę każde ćwiczenie mózgu się przyda. Większość seniorów mówi, ale pani doktor, ja rozwiązuję krzyżówki. Jakie? Panoramiczne. Ukochane, bo jest ich 200, 500, powtarzalne hasła. Czyli co robimy? Wyrabiamy w sobie odruch rozwiązywania krzyżówki panoramicznej.
Czyli taki nawyk, który nawyk. Nic nam nie daje.
Dokładnie. I to już nie jest ćwiczenie. To jest trochę tak, jak z obieraniem ziemniaków u osoby, która nie ma z tym problemu. Czyli robimy to odruchowo. Odruchowo myjemy zęby. Ale już dla kogoś, kto ma zespół otępienny, ma poważne zaburzenia pamięci i być może nie pamięta, jak się myje zęby, to ćwiczenie pod tytułem proszę nałożyć pastę na szczoteczkę, proszę wejść szczoteczkę i proszę powtarzaj za mną te ruchy, jak przy myciu zębów, są też doskonałym ćwiczeniem.
Czyli to wielokrotne, znaczy ośmiokrotne w tym przypadku powtarzanie, to jeden ze sposobów.
Tak. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że są takie fajne ćwiczenia, które poprawiają koncentrację i one są dla każdego i w każdym wieku. To jest banalna rzecz, ale te banalne są najczęściej najbardziej trudne. Mianowicie, jeżeli chcemy podejść do jakiegoś tekstu, który musimy zapamiętać, to najpierw, patrząc w jeden punkt przed siebie, wodzimy potem oczami prawo-lewo. I zróbmy to przez 15 sekund, czyli oczy w poziomie, prawo-lewo, 15 sekund. Ja gwarantuję, że nikt z nas tych 15 sekund nie wytrzyma albo zrobi to z trudem. Bo jak ja pierwszy raz to ćwiczę, to nie jest krótko, wtedy te 15 sekund jest wiecznością.
Próbuję to robić podczas rozmowy z panią
doktor.
No
właśnie, to nie jest proste. A drugie ćwiczenie,
rozkojarza troszeczkę.
Tak, to robimy oczami ósemkę, czyli jakby kręcimy kształt ósemki naszymi gałkami ocznymi.
Ale to wszyscy mogą robić.
Wszyscy,
a ludzie, którzy mieli na przykład jakieś udary,
też.
Ewentualnie
jeżeli
jakiś
mają
problem
dobrą, ja powiem tak, jeżeli jest dobra ruchomość gałek ocznych i nie spowodujemy frustracji u seniora takim ćwiczeniem, bo wiemy, że on tego nie wykona prawidłowo albo w ogóle nie wykona, to jak najbardziej nie ma żadnych przeciwwskazań. Generalnie dostosowujemy ćwiczenia do poziomu naszego seniora. Czyli jeżeli to są osoby aktywne i rozwiązują tylko i wyłącznie krzyżówki panoramiczne, to ja mówię, rzucić to, przechodzimy w jolki albo krzyżówki z przymrużeniem oka. Bo tam trzeba usiąść, skupić się, pomyśleć.
To jest i kolejny sposób, który teraz pani podała.
Czyli stawiamy sobie poprzeczkę troszeczkę wyżej, tak? Nie robimy, nie powtarzamy.
Ale te ósemki, o których pani mówiła...
To poprawia koncentrację.
No właśnie, to wpływa na koncentrację. Powtarzanie tych wyrazów, ośmiokrotne powtarzanie, wpływa
na koncentrację.
Tak. Czyli co,
przyzwyczajamy się... krótkiego numeru telefonu.
Uczymy się uczenia, tak?
Oczywiście.
I tak można powiedzieć, uczymy się powtarzalności, uczymy się tego, że coś musimy zrobić, musimy coś wykonać, że nie jest to tak, że a, może możemy, a, może nie możemy, nie zrobię, nie muszę i tak dalej. Czyli też jakiś rodzaj takiego obowiązku.
Znaczy rodzaj pewnego takiego, jak ja to mówię, taki bicz nad naszą główką, że sami sobie jednak tą poprzeczkę troszkę wyżej stawiamy.
A to faktycznie pomaga, pani doktor, widziała pani
pomaga.
Na przykład...
To jest pewnego rodzaju dyscyplina. Ja miałam takiego pacjenta z potężnymi zaburzeniami pamięci, który postanowił jednak na każdą wizytę uczyć się jakiejś krótkiej fraszki. Krótkiej fraszki, nie długich wierszy, bo wiedział, że tego nie zapamięta. Ale to były krótkie fraszki Staudingera. I ja też kiedyś, robiąc taki trening ze swoimi seniorami, z takimi, którymi się spotykaliśmy dość regularnie, ja kilka takich fraszek im podam. Ta fraszka musi być przyjemna, łatwa do zapamiętania, żeby też pacjenta nie zniechęcić. Na przykład, bardzo lubię fraszkę Staudingera, trzeba cierpliwość mieć anielską, żeby znosić własne cielsko. Prawdziwe, logiczne, pacjent coś sobie pokojarzy, bo coś mu się kojarzy, będzie na zasadzie skojarzenia tutaj i zapamięta to. Ja to gwarantuję, że on to zapamięta. Będzie to trzeba powtórzyć z nim wiele razy, ale w pewnym momencie on to zapamięta.
Czy łatwiej jest nam się uczyć, łatwiej seniorom jest uczyć się czegoś, co lubią? Czy łatwiej jest, nie wiem, zapamiętywać jakieś rzeczy z dziedzin, z którymi mieli do czynienia? Czy w ogóle seniorzy lubią nowości? Czy seniorzy lubią się otwierać na nowe rzeczy?
Różne grupy. To bym powiedziała różne grupy. Jest grupa seniorów, która jest bardzo otwarta na nowości, ale to są zazwyczaj osoby zdrowe i takie, które mają talent do tego, że jakby nowość nie jest dla nich straszna. Czyli całe życie poznawał rzeczy nowe i tak samo będzie się zachowywał na starość.
I kolejna przeszkoda, można powiedzieć, do pokonania.
Dokładnie,
i on to musi zrobić.
Dokładnie tak. Natomiast jest też grupa seniorów, takich być może, którzy przez całe życie bali się nowości, ale to też być może wynikało na przykład z gorszego wykształcenia. Może nie mieli możliwości kształtowania wykształcenia, bo nie mieli do tego warunków. To też były specyficzne czasy, kiedy te osoby, które mają teraz po 80, 90, 70 lat dorastały, prawda? Więc nie każdy miał możliwość studiowania i uczenia się, bo takie były czasy. I też musimy to brać pod uwagę, że jeżeli kompilujemy jakiś zestaw ćwiczeń dla seniora, który jest na przykład po 7 klasach szkoły podstawowej, to nie może być bardzo trudne. Aczkolwiek w tej grupie również są perełki, które mają wrodzony talent do nauki. I pomimo tego, że jest ten zespół otępienny, czy rozpoczynają się jakieś łagodne zaburzenia poznawcze i zaburzenia pamięci, to są osoby bardzo chętne do nauki, pomimo tego, że nie są wykształcone. Wykształcenie, to sami wiemy, wykształcenie nie jest równe z inteligencją. Więc to też jest ważne. Musimy popatrzeć na tego człowieka.
Pani doktor, ale tak naprawdę te ćwiczenia, o których pani teraz powiedziała, bo wymieniła pani parę sposobów, kto tak naprawdę powinien je przeprowadzać? Kto powinien pracować z seniorem? Senior sam ze sobą, wiadomo, w pewnym wieku może pracować. Czyli tą swoją wypowiedź adresowała pani do tych ludzi, którzy mogą ze sobą pracować, prawda?
Widzą, że
na przykład uwielbiali, nie wiem, książki, uwielbiali poezję, uwielbiali filmy i w tej dziedzinie mogą się poruszać nadal, ćwicząc sobie te różne rzeczy na przykład.
Dokładnie. Ale na przykład opowiadając o filmach, które obejrzeli swoim bliskim.
Albo wracając do nazw filmów, nazw aktorów, nazwisk aktorów.
Tytuł filmu,
tak
kto w tym filmie
który
grał.
Rok nakręcony,
kto był reżyserem.
Takie podstawowe rzeczy.
W ogóle fenomenalna rzecz.
Wracanie, bo to kiedyś lubiłem.
Czyli utrwalanie wiedzy już nabytej.
Na przykład. Ale są też grupy, o których pani powiedziała, które nie interesują się tak szeroko, można powiedzieć, życiem, światem, otaczającą rzeczywistością. Mówiąc krótko, niewieloma sprawami się interesują i też rodzina ma z nimi problem. Jakby zostawia te osoby już trochę starsze, w wieku na przykład 70-80, jakby same sobie.
Same sobie z ich zaburzeniami.
Jest opiekun, przychodzi opiekun, przychodzi ktoś ewentualnie z rodziny. Babcia wymaga nakarmienia, babcia wymaga położenia spać i tak dalej. Natomiast nie myśli się o jej umyśle, o jej mózgu, prawda?
To jest błąd niestety.
To jest błąd.
Bo również u osób taki, gdzie ten zespół zaburzeń pamięci jest bardziej zaawansowany, jak najbardziej możemy stosować bardzo proste ćwiczenia. To jest na przykład pytanie o datę, o dzień tygodnia, o porę roku. To jest pytanie o to, jaki mamy rok. Tak naprawdę w zaburzeniach pamięci bardzo szybko wypada nam poczucie czasu. Senior nie ma poczucia, jaki jest rok. Zmyśla. Jak ja czasami zadaję pytanie, jaki mamy teraz rok, to pacjenci zmyślają po prostu. Wymyśla jakiś tam przykładowy rok. Jaką mamy porę roku, to patrzą za okno. Nie pamiętają. Nie patrzą na to. Nie kojarzą, jak są ubrani. Czyli to jest bardzo ważne. Zawsze proszę o to, żeby w domu był taki kalendarz, w którym albo można zerwać kartkę, albo jest takie to okienko do przesuwania. senior 55 razy zapomni przesunąć tego, ale to nic nie szkodzi. Za jakimś tam tym 56 razem mu się przypomni, że trzeba to przesunąć.
To są takie małe propozycje dla nich,
to są drobne rzeczy.
To, co pani
daty
proponuje
urodzenia.
Teraz.
Najczęściej datę urodzenia mamy właśnie wypaloną na tym twardym dysku naszego mózgu bardzo, ale na przykład już data urodzenia męża, czy żony, czy ile pan, pani macie dzieci, jak mają na imię, ile masz wnuków, jak mają na imię, który wnuk jest najstarszy.
Nie będę tutaj zawstydzała młodszych pacjentów, ale gdybym tak nagle zapytała, w którym roku urodził się i dniu, i w którym roku urodził się twój tato,
współmałżonek albo twoja
tak,
mama, dokładnie, daty urodzenia.
Z datami urodzin rodziców też są problemy
duży
u młodszych pacjentów.
Oczywiście, że tak. A to jest też kapitalne ćwiczenie. To dawanie, odejmowanie prostych liczb. Najlepiej, żeby to były liczby nieparzyste. Czyli na przykład jest takie ćwiczenie, my również jak przeprowadzamy test mini mental, to tam jest takie pytanie, proszę od 100 odjąć 7 i przestać jak powiem stop. Czyli pacjent powinien powiedzieć 93, 86, 79, 72, 65.
Głośno.
Głośno, głośno.
Ma to mówić.
Ma to mówić w myślach. Najczęściej jest tak, że jeszcze od 100 odjąć 7 jest prosto, bo to jest takie bardzo logiczne. 10 minus 3, 10 minus 7 jest 3, no to 100 minus 7 będzie 93. Ale już 93 minus 7 czasami pacjentom sprawia problem. A to jest proste działanie, prawda? Ale fakt, że to jest liczba nieparzysta, bardzo utrudnia. Bardzo dobre, nie piszemy tego na kartce, senior liczy w głowie. Jeżeli to jest zbyt trudne, to na przykład ja proszę wtedy od 40 odjąć 6. I też jedziemy w dół. Jeżeli to jest zbyt trudne, od 22. I wtedy już zazwyczaj problemu nie ma, co seniora cieszy, bo to znaczy, że on sobie z tym daje radę. Czyli też dopasujemy. Rodzaj ćwiczeń nie może zniechęcać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy za dużo wymagali, to jest tak jak z nami. Jeżeli był w szkole jakiś przedmiot, który sprawiał nam trudność i wymagano z tego przedmiotu od nas bardzo dużo, to żeśmy się zazwyczaj tym zniechęcali. Przynajmniej ja tak miałam i tak też trochę patrzę po sobie, czego ja bym się chciała uczyć, do czego mam talent, co mi przychodzi z łatwością, a co z trudem. Oczywiście łatwiej się uczymy tych rzeczy, które... Może inaczej, z przyjemnością uczymy się tych rzeczy, które nam przychodzą łatwiej.
My tak naprawdę przed tygodniem rozmawialiśmy o tym uniwersytecie, można powiedzieć, trzeciego wieku, czyli o tym, co jeszcze po 65 roku życia młodzi seniorzy, nie wiem, zdrowi seniorzy, o tak, mogą robić w życiu. Ale tak naprawdę potem nie poruszyliśmy najważniejszej kwestii dotyczącej właśnie ćwiczeń, bo to nie jest tak, że my mamy ochotę, że my chcemy, że my się zapiszemy, że my uczestniczymy w zajęciach i co z tego, jak pójdziemy. I niewiele z tych zajęć nam zostanie w głowie. Mówiąc krótko, i znam też seniorów, jeszcze dodam tylko, którzy przez semestr uczestniczyli w tych dodatkowych zajęciach, albo przez rok i potem już nie. I potem twierdzili, że tak, bo się albo powiedzieli, że się zestarzeli na tyle, że już nie chcą. I ta nasza audycja właśnie ma w jakiś sposób też spowodować, że no, uczymy się i pracujemy nad tym swoim umysłem, nad tym swoim mózgiem cały czas, póki
cały
możemy.
Cały czas, absolutnie.
To nie tutaj, odpuszczamy.
To muszę przemówić teraz do seniorów, którzy chcą zrezygnować z zajęć na uniwersytetach trzeciego wieku. Proszę Państwa, tego nie róbcie. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że idziecie na te zajęcia bez sensu i że słuchacie i nic z tego nie rozumiecie i wychodzicie i zaraz zapominacie.
Że to nie mój temat,
to tak nie jest.
Że nigdy nie miałam do czynienia z tym tematem, że właściwie jest to coś dla mnie nowego, że zaczyna mi się kręcić w głowie, chce mi się spać, tak naprawdę wychodzę zmęczona, bo też takie głosy są.
Tak,
ludzie się zapisali, zaciągnęły ich koleżanki, poszły panie grupą i z tej grupy siedmioosobowej zostaje jedna. Pani doktor, to jest coś takiego typu, to znaczy, co się dzieje z organizmem tych sześciu, które odpuszczają.
Z jakiegoś powodu się zniechęciły. I teraz pytanie z jakiego? Może wybrały nie te zajęcia, które trzeba było wybrać. Czyli ja zawsze mówię, wybieramy to, na co mamy ochotę, a nie to, na które zajęcia idą nasze koleżanki. Tak? Nie ma zbiorowego uczenia się, proszę Państwa. Każdy ma się uczyć sam i tego, co chce. Jeżeli ktoś chce iść na zajęcia z historii sztuki, to idzie na zajęcia z historii sztuki, ale to nie znaczy, że jego kumpelka i najlepsza przyjaciółka od lat też będzie na tych zajęciach spełniona i będzie usatysfakcjonowana, bo może chce iść posłuchać, nie wiem, na temat rehabilitacji czy zdrowia. Każdy ma inną działkę i każdy ma inny talent. I nie ma znaczenia wiek. Wydobywamy talenty po prostu z tych osób. Koniec.
To jest też tak, że często osoby dużo starsze, na przykład w wieku 80, nie wiem, 85, czują w sobie taką potrzebę w domu, które są całkowicie sprawne umysłowo, które już nie, w jakiś sposób no, nie zapisują się na Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale też chciałyby uczestniczyć w tym, co się wokół dzieje, w tym, co się zmienia. I pani doktor, chciałam zapytać o telewizję, o takie obrazkowe podawanie informacji, szybkie podawanie informacji, oglądanie telewizji, bo telewizor często w domach spełnia taką rolę, no można powiedzieć, wszystkiego.
Kolegi. Zastępuje, trochę kolegi.
Zastępuje bibliotekę, zastępuje właśnie Uniwersytet Trzeciego Wieku, zastępuje rozmówcę, którego często nie ma. Babcia siedzi, dziadek siedzi przed telewizorem, telewizor gra. Nie zwracając już uwagi na treść, często no, to jest ktoś w pokoju, prawda?
Ale widzicie państwo, to jest znowuż ta sama sytuacja jak z czytaniem. Czy że na przykład jakieś... Tak, ja też proszę, że mówię na przykład rodzinom seniorów. Proszę, przynoście gazety seniorowi, żeby on codziennie czy tam co drugi dzień czytał gazetę. Nawet kilka razy tę samą niech przeczyta, ale niech opowie, co przeczytał. I tak samo jest z telewizją.
A książkę?
Książka może być trudna w pewnym wieku.
Ale nie jest to niemożliwe.
No
pewnie,
że
są
nie.
Seniorzy.
Nie, no, rozmawiamy o tych seniorach, którzy jakby wymagają tych ćwiczeń. Jeżeli to jest grupa, która tylko ma łagodne zaburzenia, albo w ogóle ich nie ma, to tutaj to wszystko, co zrobią, wszystko, co przeczytają, wszystko, czego się nauczą, wszystko, co obejrzą, na pewno będzie procentowało.
Czyli tutaj nie ma jakichś takich granic pod tytułem ty nie. możesz czytać, ty nie,
nie
możesz czytać.
Absolutnie.
Jeżeli ktoś nas prosi w wieku lat 90 o dobry kryminał, na przykład, bo zawsze czytał kryminały i jest jakąś nowość na rynku, to nie powinno nas to dziwić, prawda?
Ależ
jeżeli oczywiście widzi
radość
litery.
Moja będzie wielka, jeżeli
widzi
litery.
Bo to jest też problem, jeżeli chodzi o słuch i o wzrok, prawda?
Tak.
I tego nie przeskoczymy.
I to może nam ograniczać. Ale jeżeli ktoś, kto nie może czytać, a będzie chciał słuchać audiobooki, to dlaczego nie? Bo mam grupę pacjentów, która dość chętnie słucha sobie książek nagranych w postaci audiobooków. Wrócę do tej telewizji. Z telewizją jest trochę tak, że w tej chwili jakby te programy, które są, one są dla seniorów dość trudne ze względu właśnie na takie migające, zmieniające się często obrazy, że też programy są przerywane reklamami, tych reklam jest dosyć dużo, to rozprasza, to wytrąca z równowagi seniora.
No, ale tego
senior
nikt nie
potrzebuje
wierzy.
Tego takiej... Im jesteśmy starsi, tym potrzebujemy większej stabilizacji. Na to nie mamy wpływu. Ale jeżeli ktoś jest w stanie ogarnąć film z przerwami, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Jeszcze jedno ćwiczenie mi przyszło do głowy.
A przychodzą właśnie pacjenci młodsi ze swoimi seniorami i pytają wręcz o tego typu ćwiczenia, panią doktor w gabinecie.
Znaczy pytają,
geriatry,
jak, tak,
czy ludzie są
zrobić?
Świadomi tego, że mogą coś robić?
Tak. Po to są też terapie zajęciowe. Ja bardzo mnie to cieszy, bo w tej chwili no, jest jakby zapotrzebowanie na coraz większą ilość terapeutów zajęciowych. To trochę taki zawód przyszłości będzie, bo no, każde zajęcia twórcze, kreatywne są dla seniora dobre. I teraz nawet jeżeli to będzie zacerowanie dziury w koszuli, ale ta starsza pani, czy ten starszy pan musi wziąć igłę, przypomnieć sobie, do czego ona służy, jeżeli o tym zapomniał, nawlec nitkę i zaszyć dziurę, to jest to też rodzaj ćwiczenia.
Aktywność, jakakolwiek aktywność.
Dokładnie. I kreatywność, bo musi zaszyć dziurę. To nie jest tak, proszę państwa, że te drobne rzeczy
to są takie
we wszystkim wyręczamy pacjentów.
Tak,
nie wyręczajmy. Pozwólmy im żyć. Angażujmy ich do drobnych rzeczy. Mówię tutaj o seniorach, którzy mają zaburzenia pamięci. Każde ćwiczenie. Powiedz słowo mur od końca. On musi sobie to słowo wyobrazić, ułożyć litery na odwrót. I w tym momencie co? Kreujemy jego wyobraźnię, ćwiczymy jego wyobraźnię, bo on musi, to zanika z wiekiem, a tak to musi sobie to słowo w tej głowie widzieć i jeszcze je odwrócić. To są najlepsze ćwiczenia, jakie mogą być. Seniorzy się wkurzają, przepraszam, że tak brzydko mówię, jeżeli dajemy im ćwiczenia, które są trudne, a znowu mnie męczysz, a co to da? Zawsze coś da. Ja słyszałam takie fajne powiedzenie jeszcze a propos Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
A mamy mówić otwartym tekstem? Robimy to po to, żebyś nie za szybko tutaj dziadział. O, używamy takiego określenia.
No
chcemy
tak.
ciebie mieć tutaj jak
no
najczęściej, żebyś się włączał do dyskusji.
Oczywiście.
Jesteś nam potrzebny, jesteś najmądrzejszy. Próbujemy
tak.
tłumaczyć to, dlaczego to
Żal
robimy.
Żal by było zmarnować taki potencjał jak
tak
twój.
Jest. A pamiętasz, jak żeśmy oglądali tak. razem wspólnie Felliniego i tutaj,
właśnie.
A wiesz kto gra,
tak.
a pamiętasz
tak.
i co nie chcesz oglądać
tak.
dzisiaj. Jest.
Tak.
Można spróbować różnych różnych sposobów, prawda? Do
jak
tego.
Najbardziej. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie ma takiej wiedzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, która by całkowicie w nas nie wsiąkła. Zawsze trochę zostaje. Mi się podoba takie określenie. Jeżeli płuczemy warzywa w wodzie, to w tej wodzie zawsze zostaje trochę tego warzywa. I tak samo jest z wiedzą, którą słuchamy, którą czytamy. Jeżeli nam się wydaje, że nic z tego nie zostało, zawsze coś zostało, co potem nam się może przydać.
Czyli nie rezygnujemy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jeżeli na przykład jesteśmy już zmęczeni tym pierwszym semestrem i wydaje nam się, że nic nam w głowie nie zostało i tak naprawdę jest to takie chodzenie trochę bez celu i tak dalej.
To zmniejszmy ilość zajęć i wybierzmy te, które nam sprawiają czystą przyjemność.
To pani doktor twierdzi, żeby nie rezygnować. Czas naszej audycji niestety dobiega końca. Za tydzień powiemy, no właśnie, i tutaj wszystko zależy od tego, co państwo pisaliście do nas. My spróbujemy na te SMS-y za tydzień odpowiedzieć i też jeszcze nawiążemy w kolejnej audycji do tych państwa pytań. Jeśli jedno zdanie?
Jedno zdanie. Ja jeszcze chcę nawiązać do SMS-a, który był tydzień temu, bo mi się to strasznie podobało. Ktoś napisał, że w ramach ćwiczeń pamięci, jak idzie do sklepu, to zapisuje sobie 3 rzeczy, a musi kupić 5. Fenomenalne!
Ciekawa jestem, co robi wtedy, kiedy nie kupi tych 2, których nie zapisał.
Strach wrócić do domu.
Także ja teraz zapraszam na wiadomości. My się żegnamy. Anna Rębas i dr Dagmara Wiewrókowska-Garczewska, geriatra internista. Słyszymy się za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.